Chwała Bogu, braci i siostry. Dziękuję Panu, że jestem tutaj, że będę mógł Wam dzisiaj usłużyć słowem. Otwórzmy dzisiaj naszą wspaniałą księgę, Słowo Boże. Księga Ezechiela, 8 rozdział. Księga Ezechiela, 8 rozdział. Przeczytamy sobie od pierwszego wersetu do przeczytamy od pierwszego do 18, czyli cały pierwszy werset. Rozdział, przepraszam. Przecież mówię. A później przeczytamy jeszcze od 11 rozdział, od pierwszego wersetu do 25. Księga Ezechiela. Mamy. Kto nie ma w ręku, to może przeczytać dzięki naszemu Beniaminowi. Okej, okay, Księga Ezechiela, zaczynamy od 8 rozdziału, a później przejdziemy do 11. Gdy w 6 roku, w 6 miesiącu, 5 dnia tego miesiąca siedziałem w swoim domu, a starsi judcy siedzieli przede mną, spoczęła na mnie ręka wszechmocnego Pana. I widziałem, oto była postać z wyglądu jakby człowiek. W dół od tego, co wyglądało jak jego biodra, był ogień, a w górę od tego, co wyglądało jak jego biodra, był blask, jakby połysk polerowanego kruszcu. I wyciągnął coś w kształcie ręki i chwycił mnie za włosy na głowie. A duch uniósł mnie w górę, między ziemię a niebo i zaprowadził mnie w widzeniu Bożych do Jerozolemu, do wejścia bramy wewnętrznej, zwrócone ku północy, gdzie znajdował się znienawidzony posąg, pobudzający do nienawiści. A oto była tam chwała Boga Izraelskiego, podobna do tej w widzeniu, które miałem na równinie. I rzekł do mnie, synu człowieczy, podnieś swoje oczy w stronę północy. A gdy podniosłem swoje oczy w stronę północy, oto na północ od bramy wschodniej był u wejścia ten znienawidzony posąg. I rzekł do mnie, synu człowieczy, czy widzisz, co oni robią, te wielkie obrzydliwości, których dopuszcza się tutaj dom izraelski, aby mnie oddalić od mojej świątyni, ale ty zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. I zaprowadził mnie do bramy dziedzińca, a gdy spojrzałem, oto w ścianie była dziura. I rzekł do mnie, synu człowieczy, przebij ścianę. A gdy przebiłem ścianę, oto było tam przejście. I rzekł do mnie, wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają. A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie było wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ohydy i wszystkie bałwany domu izraelskiego. A 70 mężów spośród starszych domu izraelskiego z Jazaniaszem, synem Szafana, stojącym wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzielniczego unosiła się w górę. I rzekł do mnie, synu człowieczy, czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim domu z obrazami? Mówią bowiem, Pan nas nie widzi, Pan opuścił kraj. I rzekł do mnie, zobaczcie jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. I zaprowadził mnie do wyjścia północnej bramy świątyni Pana, a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały tam muza. Wtedy rzekł do mnie, czy widzisz to, synu człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. I zaprowadził mnie na wewnątrz dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybytku Pana, między przyciąkami a ołtarzem, było około 25 mężów. Ci tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarze ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi, oddawali pokłon słońcu. Wtedy rzekł do mnie, synu człowieczy, czy widziałeś to? Czy to nie dosyć dla domu judzkiego popełniać obrzydliwości, które tu popełniają, napełniając kraj bezprawiem i ustawicznie pobudzając mnie do gniewu? A oto popatrz, winolatorość przykładają do nosa. Dlatego i ja postąpię z nimi w gniewie. Ani drgnie moje oko, ani i nie zlituję się. A gdy będą głośno wołać do moich uszów, nie wysłucham ich. Przejdźmy teraz do 11 rozdziału i 1:25. I uniósł mnie duch i zaprowadził mnie do wschodniej bramy przybytku Pana, wrócony ku wschodowi. A oto u wejścia do tej bramy było 25 mężów, wśród których zobaczyłem przywódców ludu, Jazaniasza, syna Azura, i Pelatiasza, syna Benajasza. A Pan rzekł do mnie, synu człowieczy, to są mężowie, którzy w tym mieście knują zło i udzielają złej rady. Mówią oni bowiem, nie tak wnet będzie się budować domy. Miasto jest kotłem, a my jesteśmy mięsem. Dlatego prorokuj przeciwko nim, prorokuj synu człowieczy. I przypadł na mnie duch Pana, a Pan rzekł do mnie, mów, tak mówi Pan. Tak myśleliście domu Izraela i ja wiem, co wam na myśli przychodzi. Zabiliście wielu w tym mieście i napełniliście jego ulicami zabitymi. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan, zabici przez was, których położyliście pośród niego, są mięsem, a ono jest kotłem, lecz ja wyprowadzę was z niego. Bójcie się miecza, więc ja sprowadzę na was miecz, mówi Wszechmocny Pan, i wyprowadzę was z niego, lecz wydam was w ręce wrogów i dokonam sądów nad wami. Padniecie od miecza, na granicy Izraela będę was sądził. I poznacie, że ja jestem Pan. On nie będzie dla was kotłem, a wy nie będziecie w nim mięsem. Na granicy Izraela będę was sądził. I poznacie, że ja jestem Pan, według którego przepisów nie chodziliście i którego praw nie pełniliście, a raczej postępowaliście według praw ludów sąsiednich. Podczas gdy prorokowałem, umarł Pelatiasz, syn Benajasza, wtedy padłem na twarz i krzyczałem głośno mówiąc: Ach, Wszechmocny Panie, czy zamierzasz wytępić resztkę Izraela? I doszło mnie słowo tej treści: Synu człowieczy, o twoich braciach, o twoich krewnych, o twoich towarzyszach niewoli w całym domu izraelskim, o nich wszystkich mówią mieszkańcy Jeruzalemu, oddalili się od Pana, a nam jest dany kraj na własność. I dlatego mów, tak mówi Pan Wszechmocny: chociaż zapędziłem ich daleko między narody i rozproszyłem ich po krajach, jednak byłem dla nich na krótki czas świątynią w krajach, do których przybyli. Dlatego mów, tak mówi Wszechmocny Pan: zbiorę was pośród ludu i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem, i dam wam ziemię izraelską. A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, wtedy ja dam nowe serce i nowego ducha, włożę ich do ich wnętrza, usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Lecz tym, którym serce idzie za ohydami i obrzydliwościami, włożę ich postępki na ich głowy, mówi Wszechmocny Pan. Potem cheruby podniosły swoje skrzydła, jednocześnie z nim poruszyły się koła, a chwała Boga Izraelskiego była nad nimi w górze. I uniosła się chwała Pana ze środka miasta, zatrzymała się na górze, która jest na wschód od miasta. A Duch uniósł mnie i zaprowadził w widzeniu w Duchu Bożym do Chaldei, do wygnańców. Potem doszło ode mnie widzenie, które miałem, i wypowiedziałem do wygnańców wszystkie słowa Pana, które mi objawił. Okej. W domu zachęcam do przeczytania tak naprawdę całego 8, całego 9, całego 10, a także całego 11 wersetu, bo to wtedy jest pełnia. Gdybyśmy mieli tutaj czytać, to byśmy tak naprawdę sporo czasu musieli poświęcić na przeczytanie całego całej tej części. Tutaj się skupimy na takim dosyć ważnym aspektem, dosyć też i teraz popularnym. Zobaczmy, co zrobili starsi Izraela. Co zrobili przywódcy Izraela. Ci, którzy zostali postawieni, ci, którzy zostali powołani przez Boga, co oni zrobili? Czy oni wytrwali? Czy oni wypełniali to, co Bóg im przekazał? Jakie było ich przywództwo? Tak jak tutaj czytaliśmy o dwóch, o Jazaniaszu i o Pelatiaszu, o dwóch starszych, ale tu też było powiedziane o 72. O przywódcach, co mieli być wzorem, co mieli prowadzić lud izraelski zgodnie ze wskazówkami Pana. A co oni zrobili? Całkowicie się odwrócili. Pana nie było, byli w niewoli. A Pan był. Poprowadzili lud w drogę, która prowadziła daleko od Pana. Ci przywódcy. Kim jest przywódca? Kto jest przywódcą? Kogo możemy nazwać przywódcą? Przywódcą jest osoba, która ma wpływ na osoby, które mu podlegają. A te osoby, które podlegają, wykonują polecenia przywódcy. Przywódca jest osobą obdarzoną specyficznymi umiejętnościami, specyficznymi zdolnościami. Przywódca ma określoną rolę do wykonania. Jest to temat dosyć modny, bo wszędzie słyszymy o przywódcach. Prezydenci, dyrektorzy, kierownicy, brygadziści. menadżerowie i tak dalej, i tak dalej. Jak możemy podzielić przywódców? Możemy podzielić na dwie grupy. Jedna grupa jest to, są to zarządcy, a druga liderzy. Kim jest zarządca? Zarządca często jest kojarzony z menedżerem, z osobą, która bardziej wchodzi w rolę nakazującą. Jest to osoba, która wypełniając swoją rolę, przewodząc innym, bardziej wchodzi w rolę nakazującą. Lider jest osobą podobną, ale zamiast nakazującą, jest to rola naśladująca. I tak widzimy przywódców w świecie, widzimy przywódców, a także widzimy przywódców w Kościele. Świat ma swoich przywódców, Bóg ma swoich przywódców. Mamy przywódców ziemskich i tych od Boga. I kto powołuje kierowników? Kto powołuje liderów na świecie? Kto może zostać taką osobą? Praktycznie każdy. Tak naprawdę. Kto może być taką osobą? Nie każdy. Przywództwo ziemskie i przywództwo Boże ma wiele cech wspólnych, ale też ma wiele rzeczy, które się różnią. Przy powołaniach kierowników, co decyduje? Decydują różne czynniki. Załóżmy, kiedyś, jak byli powoływani królowie? Dokładnie. Z ojca na syna. Jak są powoływani, załóżmy, prezydenci? Są wybierani przez innych. Przez lud, przez grupę osób. A jak są powoływani kierownicy? Przychodzi poprzez różne formy rekrutacji. Są oceniani ich zdolności, ich umiejętności. Czy otrzymają predyspozycje, czy nie? A jakie są powołania Bożych liderów? Kto to powołuje? Czy to powołuje człowiek? Może, ale to nie jest wtedy Boże powołanie. W Jeremiasze 1:5 jest podany przykład powołania lidera. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię na proroka narodów, przeznaczyłem cię. Zobaczmy, Bóg wybrał Jeremiasza do swojej służby, zanim on się narodził. Mało tego, zanim on jeszcze został stworzony w łonie matki, Bóg już wiedział, że on będzie miał do wykonania taką rolę. I tak się dzieje z każdą służbą. Dlatego, że my jesteśmy kształtowani w łonie matki przez Boga. I zanim jesteśmy kształtowani, to też Bóg wie, co my będziemy robić w życiu i do czego nas powołuje w swojej służbie. Na ziemi. Co on chce, żebyśmy robili? I tak jak w 1 Koryntian, Bóg ustanowił w Kościele apostołów, nauczycieli, proroków, a także i pastorów. I każda osoba została już wcześniej przyporządkowana do jakiejś roli. Jedna osoba ma być tą osobą, która ma przewodzić większą grupę, drugą mniejszą, trzecią jeszcze co innego ma do wykonania. I każda osoba została dużo wcześniej powołana. Ale tak samo jak w świecie, tak samo jak i w kościołach, te powołania nie do końca są dobre. Ale czy nie są dobre, dlatego że to Bóg wskazuje złą osobę? Nie. Nie ma takiej sytuacji, że Bóg wskazuje złą osobę. Złą osobę może wskazać tylko człowiek. Bycie przywódcą wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Ktoś kiedyś powiedział, że im większa władza, tym jest większa odpowiedzialność. I to się dotyczy zarówno w świecie, jak i zarówno w Kościele. Co się dzieje? Jaką odpowiedzialność ma osoba, która jest przywódcą, która jest, powiedzmy, kierownikiem? Kierownikiem w firmie, przywódcą w państwie. Jak jest kierownikiem, w firmie musi wykonywać określone zadania. Musi się charakteryzować pewnymi cechami, kreatywnością, dobrym zorganizowaniem. Ale musi też, i on odpowiada za wykonanie określonych zadań. I to samo się dzieje w Kościele. Bóg, posyłając swojego człowieka, który jest tutaj, który staje na czele Kościoła, który staje na czele służby. To nawet nie chodzi tylko o pastorów, to też chodzi o liderów. I on daje konkretne zadanie do wykonania. Konkretną służbę. Te osoby mają prowadzić i wykonywać to, co Bóg zalecił w danym momencie, w danej społeczności, w danym czasie. I to jest odpowiedzialność. To jest ogromna odpowiedzialność. Dlatego, że każdy jest, dlatego, że zarówno jak i w świecie kierownik jest rozliczany ze swojej pracy, tak i Bóg rozliczy każdego, którego powołał. Bóg rozliczy, czy wykonywał to, na co został powołany, czy nie. Czy wykonywał to, co on chciał, żeby było w taki sposób, jaki on chciał, taki sposób, jaki on zaplanował, czy nie. To jest ta odpowiedzialność, bo taka osoba niesie za sobą odpowiedzialność wykonania zadania. W świecie dostosowania się do wymogów osób wyżej, zaś w Kościele do wymogów Bożych. Co jest potrzebne, żeby być dobrym przywódcą? Potrzebna jest mądrość. I tu też możemy podzielić mądrość ziemska, mądrość Boża, boska. Nie można być dobrym kierownikiem, jeżeli nie ma się wiedzy. Dobry kierownik musi mieć wiedzę. Oprócz predyspozycji musi mieć konkretną wiedzę. Musi szukać też tej mądrości, takiej typowo ziemskiej, która płynie tak naprawdę z rozwoju. Ale mądrość Boża to jest troszeczkę co innego. Mądrość Boża jest zbliżona do tego, do mądrości ziemskiej. Bo tutaj człowiek też musi się rozwijać. Tutaj człowiek też musi iść do przodu. Też musi poszerzać wiedzę. Ale ta wiedza to jest wiedza ze Słowa Bożego. Ta wiedza to jest też wiedzą ze społeczności z Panem. To jest ta mądrość Boża, bez której nie ma możliwości dobrego liderowania. O ile w świecie bycie liderem wystarczy mądrość ludzka, wiedza, doświadczenie, to przy pracy dla Boga mądrość ludzka to za mało. Można znać doskonale Pismo Święte, można znać doskonale wiele, można mieć duże doświadczenie też i w działaniu, ale można nie mieć mądrości Bożej. Można przestać się rozwijać. Bo Bóg nas cały czas popycha do tego, żebyśmy się rozwijali. Tak samo jak świat popycha swoich ludzi, żeby się rozwijali, żeby przyszli na szkolenia, żeby się też i poszerzali zakres swoich umiejętności. Tak samo Bóg chce, abyśmy się rozwijali. I nie w sposób szkoleniowo, tylko w sposób indywidualnie, bo On jest dla nas każdego mentorem. Każdy z nas ma swoją drogę rozwoju, zaplanowaną przez Boga, bo każdy z nas ma do wykonania co innego. A przywódcy Boży muszą mieć mądrość Bożą. Dlaczego? Bo to, co Salomon... To, co możemy przeczytać w Mądrościach Salomona. Mądrzy gromadzą wiedzę, lecz gadanie głupca prowadzi do zguby. I to jest idealnie też dotyczy wiedzy ziemskiej. Ale z kolei Jakub w 1:5 mówi: a jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Jak łatwo zyskać mądrość? Bardzo łatwo. Trzeba prosić Boga. których wszystkich obdarza chętnie i daje bez wypominania. Czy lider może być zły? Pewnie, że tak. Czy lider, czy przywódca? Kiedy przywódca jest złym przywódcą? Kiedy się do tego nie nadaje. Prawda jest taka, że nie każdy nadaje się do bycia przywódcą. I to nie znaczy, że ktoś jest z tego powodu gorszy. Absolutnie. To znaczy, że nie każdy ma pewne cechy, które powodują, że może zajmować taką, powiedzmy, takie stanowisko. Może mieć wiedzę, może mieć doświadczenie. Mówimy teraz takim o ziemskim spojrzeniu na dzień dzisiejszy. Ale nie ma, ale w pewnym momencie to za mało, bo dochodzi do pewnego poziomu, gdzie dalej nie pójdzie. Oprócz wiedzy, doświadczenia musi mieć odpowiednie predyspozycje. Może być też słaby z innego powodu. Ma predyspozycje. Może być liderem. Ma odpowiednie umiejętności. Ale z różnych powodów nim nie jest. Dlaczego? Bo nie idzie do przodu. Bo brakuje mu chęci. Bo nie rozwija się. Nie ma wiedzy. To samo dzieje się w kościele, przy różnych przywódcach. Są też źli przywódcy. Kto jest tym przywódcą w kościele? Ten, który nie został do tego powołany. Część osób, część liderów, ci, co nie zostali powołani, a są, trafiają z różnych przyczyn. Albo ktoś im to wmówił, albo ich niepohamowane ambicje do tego doprowadziły. Często jest tak, że dochodzi do rozłamów, dochodzi do buntów w kościołach, dlatego że są osoby, którzy nie zostają powołani na konkretne stanowiska w służbie Pana, ale jednak za wszelką cenę chcą to osiągnąć. To nie jest Boże powołanie. W świecie jest tak, że świetny pracownik nie zawsze jest dobrym liderem, nie zawsze jest dobrym kierownikiem. Tak samo tutaj. Często niektórym się wydaje, że jeżeli jest postrzegany jako dobry chrześcijanin, to też będzie dobrym liderem. Ale to Bóg nie powołuje. To nie jest Boże powołanie. Kiedyś, chyba jeszcze przed narodzinami Elianki, miałem trochę więcej wolnego czasu i chciałem zacząć się rozwijać też, poszerzyć swoją wiedzę teologiczną, taką szerszą odnośnie w kontekście Biblii. I szukałem jakichś uczelni przez internet, szukałem uczelni, gdzie mógłbym spokojnie sobie rozwijać się pod tym, czy też w kwestiach teologicznych. No to było już ładnych parę lat temu. I znalazłem ciekawą uczelnię. Tam mieli różne kursy i tam nawet można było chyba jakiegoś tam licencjata zrobić. Ale zaciekawiła mi taka specyficzny kurs. To był chyba dyplom z teologii. Ale napisali, że tam było jeszcze napisane, że w momencie, kiedy ukończysz z nami dyplom z teologii, od razu cię ordynujemy na pastora. Taka ordynacja online. Czyli tak, zdobądź dyplom, ordynację dostaniesz w gratisie. Troszeczkę tak mnie to zdziwiło, zszokowało, bo ja trochę inaczej do tego podchodzę. Słowo Boże mówi, że to Bóg powołuje, a nie człowiek. Bo to Bóg powołuje odpowiednie osoby. I to nie znaczy, że ktoś ukończy nie wiadomo ile kursów, będzie dobrym pastorem. A bardzo dużo, czy też liderem. Bo tu nie chodzi tylko o pastorstwo, bo to też się tyczy innych służb, gdzie człowiek musi wejść w rolę lidera. Niektórzy nie są do tego powołani, za wszelką cenę do tego dążą. A niektórzy są powołani. Niektórzy zostali obdarzeni odpowiednimi umiejętnościami, predyspozycjami, ale do tego nie dążą. Uciekają od tego albo się nie rozwijają. Kiedyś siostra Dąbrowska mówiła w swoim kazaniu, że bardzo dużo liderów wykorzystuje swoje umiejętności dla swoich celów. To, co im dał Bóg, wykorzystuje dla swoich celów. Oni nie służą w Kościele. Pastorzy zrzekają się pasterzowania. Liderzy zostawiają służby. Ja już swoje zrobiłem, teoretycznie. Mogę iść na emeryturę. I tu mówi 35-letni lider. Niech inni teraz robią. Powołania są nieodwołalne. I o tym mówi Słowo Boże. A niektórym się wydaje, że są. Co się dzieje, kiedy jest słaby lider? Co się dzieje w firmie, jak jest słaby lider? Co się dzieje w służbach, jak jest słaby lider? To nie funkcjonuje tak, jak powinno być. W firmach firmy padają. Taka jest prawda. Służby nie funkcjonują tak, jak mają funkcjonować. A co się dzieje, jeżeli w Kościele są słabi liderzy? Tacy, którzy nie zostali powołani, ale z jakiegoś powodu się znaleźli. Albo tacy, którzy nie wykorzystują swojego powołania, tylko zatrzymali się w pewnym momencie. Służba się rozpada. Jest to mała służba, mniejsza służba, mniejsza grupa, załóżmy grupa domowa się rozpada. Jeżeli jest to Kościół się rozpada. Brat Bajeński kilka miesięcy temu odwiedził nas i powiedział jedną taką rzecz, że do jednego z kościołów szuka pastora. Ładny kościół, ładny budynek, ale coś się stało, że w pięknym budynku zostało 8 osób z dużej ilości. Spotkaliśmy się z bratem Bajeńskim 2 miesiące temu w zakościelu na spotkaniu z pastorów i starszych. I co się stało? I był ponowny apel. Jeżeli ktoś zna osobę, wie, może ktoś byłby chętny, bo dalej szukają. Ostatnio patrzyłem, co się dzieje w tym kościele, tak z ciekawości. Czy coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Dlaczego to mówię? Bo my musimy się modlić o Boże powołania. Jak pastor był w Stanach, jak został zaproszony, jak był w Stanach, z tego to dostał propozycję, z marszu dostał propozycję pasterzowania w kościołach. Brakuje liderów. Dlaczego brakuje liderów? Bo niektórzy nie chcą pójść za swoim powołaniem. A niektórzy czekają, tak jak Ferdek Kiepski, że dostanie od razu coś dobrego, coś wielkiego, a nie chcą zacząć od tych najmniejszych. Nie chcą być wypróbowani przez Boga, tylko chcą od razu tą najbardziej zaszczytną służbę. A to znaczy, że chcą świecić przed ludźmi, a nie świecić przed Bogiem. Wspaniałym liderem był Jezus. To był niesamowity przykład lidera. On od początku w Słowie Bożym, tak jak czytamy, jak był mały, pokazał swoje już takie pierwsze umiejętności. Później mamy ciszę. Prawdopodobnie się dokształcał, czyli nabywał Bożej mądrości. I przyszedł czas, kiedy wyszedł do przodu. I on nie był typowym zarządcą. On nie mówił, co mają inni robić. On miał jakąś wizję, ale nie mówił, że to wszyscy mają robić. On sam szedł, sam nauczał. Mało tego, miał swoją grupę swoich przyjaciół i on tych... I on... Dziś można powiedzieć, że on był dla nich coachem, trenerem. Tłumaczył im. Przygotowywał ich do dalszej służby. Jezus jest wzorem lidera. Wspaniałego lidera, za którym trzeba podążać. Ale jest jeszcze jeden rodzaj przywództwa, o którym mówi Słowo Boże. I jest to specyficzne przywództwo. Specyficzny rodzaj przywództwa. Ma to brat Robert, brat Krzysztof, pastor, Edek. Ma to brat Leszek, brat Romek, brat Marek, brat Darek. Ja to też mam. Jest to przywództwo w rodzinie. Każdy z nas w pewnym momencie... O, jeszcze brat Mietek też to ma. Każdy z nas w pewnym momencie jesteśmy, jakby to ładnie powiedzieć, ordynowani na przywódców. To, co mówi Słowo Boże. Znacie werset 3,16? Z Mojżesza. Myślałem, że was złapię. 3,16. No więc pierwsza część to jest o... To nie będziemy mówić o bólach rodzących. Zobaczcie, że jest tle. Są tutaj niektóre nasze siostry w ciąży, to niedługo ich to czeka. Ale jest powiedziane też o uległości kobiet, żon w stosunku do mężów. To samo jest powiedziane w Kolosan 3,18, Piotra 3,1 i w ogóle w liście do Piotra w trzecim rozdziale jest powiedziane też o posłuszeństwie dzieci w stosunku do rodziców. I w momencie, kiedy mężczyzna odłącza się od ojca i matki i łączy się ze swoją żoną, automatycznie staje się przywódcą rodziny, staje się kapłanem. I to, o czym rozmawialiśmy, czyli odpowiedzialność, wszystko wchodzi już, zyskuje tą odpowiedzialność. Odpowiedzialność za swoją rodzinę. I on może mieć różny zespół. Może mieć zespół jednoosobowy, kiedy ma swoją żonę, a może mieć zespół już 6, 8, 10-osobowy. Tak, tak jest. I o to, o czym było mówione. I on w tym momencie, on jest za to odpowiedzialny. I on będzie z tego rozliczony. I tak samo jak w świecie bywa, w kościele bywa, zły lider bywa odsuwany. Jeżeli on nie wejdzie w swoją rolę, Bóg go też usunie. Czasami jego rolę przyjmuje żona. I to żona staje się liderem. Piękny przykład jest Abigail, która uratowała tak naprawdę całą rodzinę przed głupotą swojego męża, Nabala. Ale to nie jest, to jest dopuszczalne przez Boga, ale to nie jest Boży nakaz. Bożym nakazem jest to, że to mężczyzna, jako głowa rodziny, to on prowadzi rodzinę. To nie znaczy, że żona ma mu nie pomagać. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Żona, i to nawet Pan chwali taką postawę, która pomaga mężowi w prowadzeniu rodziny. To jest to przywództwo, do którego każdy mężczyzna jest powołany w momencie zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli postąpimy tak, jak Paweł postąpił, który żony nie chciał, jesteśmy zwolnieni z tego przywództwa. Ale jeżeli decydujemy się na coś takiego, na związek małżeński, na założenie rodziny. To już jesteśmy odpowiedzialni za tą rodzinę. I tak samo, jak świat rozlicza swoich przywódców, tak Bóg będzie rozliczał swoich przywódców. Tych wszystkich liderów, których On powołał w Kościele i tych wszystkich mężczyzn, którzy zostali automatycznie powołani do liderów w swoich rodzinach, do prowadzenia zgodnie z Bożym nakazem, zgodnie z Bożą drogą. I mam gorącą prośbę o to, żebyśmy przy modlitwach, żebyśmy się modlili o powołania. Dlatego, że ja już to wielokrotnie mówiłem i będę mówił dalej. Przychodzi przebudzenie i będą potrzebni przywódcy. Będą potrzebni liderzy. Tacy, którzy będą wykształceni przez Boga. Jednej rzeczy nie powiedziałem. W przeciwieństwie do umiejętności, gdzie lider ziemski musi mieć umiejętności, musi mieć pewne cechy i predyspozycje, Boży lider nie musi ich mieć. Jeżeli będzie podążał drogą Pana, to Bóg go tak pokieruje, że nawet jeżeli on nie ma widocznych umiejętności, to będzie świetnym sługą Pana. Módlmy się, naprawdę módlmy się o powołania. Módlmy się też o powołania, aby te osoby, które zostały już powołane, o wytrwaniu w powołaniach. Bo przyjdzie taki czas, a już on odchodzi, że żniwa są dojrzałe, a nie będzie robotników. Nie będzie tych, których Bóg powołał. Bo gdzie oni będą? Albo się nie ujawnią, albo odejdą. I to jest smutny trend. A my musimy się modlić o powołanie. O nasz Kościół, a także o Polskę. Bo Polska też potrzebuje. Polska też potrzebuje Bożych liderów. A tylko Bóg może jest w stanie wskazać odpowiednią osobę. Bo jak człowiek zacznie wskazywać, jak człowiek zacznie rozumem, czyli mądrością ludzką, bo często jest tak, że idziemy mądrością ludzką. Ja sam się nieraz sparzyłem, bo wydawało mi się, że powinno być tak i tak, bo tak mądrość ludzka pokazuje. A mądrość Boża pokazuje zupełnie co innego. I módlmy się, żeby powołania, odpowiednie powołania otrzymywały te osoby, których Bóg powołuje, a nie te osoby, które chcą z różnych względów. Przeważnie są to względy egoistyczne. I musimy się o to modlić, bracia i siostry. Bo kto nie będzie się modlił, jak nie my. Budynek w Styrzyńcu idzie do góry. Mamy już piwnicę z Bożą pomocą. Szybko go ukończymy. Ale ten budynek nie może stać pusty. Jego trzeba zaludnić i Bóg będzie posyłał ludzi. Będzie przesyłał ze wszystkich okolic, będą przychodzić tam ludzie, szukając Słowa Bożego, ale tymi ludźmi trzeba się też zaopiekować. Powstaną nowe służby. Powstaną nowe działy. Będą nowe zadania, które trzeba będzie wykonywać w Kościele. Na chwałę Pana, nie na swoją chwałę. Najgorsze jest to wykonywać coś dla Boga, siebie ustanawiając w centrum tych działań. Nastanie nowa rzeczywistość, wspaniała rzeczywistość. I módlmy się, bracia i siostry, aby ci pracownicy, aby ci robotnicy, oni byli. Żeby nie było tak jak brat Bajeński, który poszukuje i poszukuje. To chciałbym wam, bracia i siostry, dzisiaj przekazać. Amen.